zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Doprawdy nie pamiętam, kto zwerbował mnie na łajbę to, ale wam powiem szczerze, że to nie był najszczęśliwszy dzień. Pompuj wciąż, pompuj tak, aż do piekła zegnij swój kark. Ciągnij w górę stary złom, aż zobaczysz nieba toń. Dlatego pływam właśnie tam, na purpurowej Black Ball Line. Nikt nie dogoni żagli tych, pięć pięter w górę maszty trzy. Pompuj wciąż, pompuj tak, aż do piekła zegnij swój kark. Ciągnij w górę stary złom, aż zobaczysz nieba toń.
W jednym ze swoich wierszy napisałeś i powiedziałeś: zadekowałem się na południu, z dala od morza, gdzie zapach morszczynu gubi się w igliwiu i tylko chmury siekane wiatrem, tumanem piachu zamykają oczy i wówczas...
I wówczas płynę. Przypominają się wszystkie wrażenia, przeżycia spędzone na wodzie. Oczywiście najczęściej to był Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska czy Bałtyk oraz ostatnie rejsy. W zeszłym roku popłynąłem na żaglowcu włoskim jako mechanik na trasie od Sycylii do Las Palmas. Jest to ostatnie przeżycie, które ciągle jeszcze tkwi we mnie. Te wrażenia z Atlantyku, spotkania z ludźmi, to naprawdę ciekawymi, z którymi normalnie bym się nie spotkał tutaj w Polsce, bo ich tutaj nie ma. Ich można spotkać tylko na wodzie.
Skąd twoja fascynacja właśnie wodą, żeglowaniem?
Fascynacja to już, to stare lata. Wszystko zaczęło się od tego, że po liceum chciałem trafić do szkoły morskiej, bo to wtedy było coś związane zawsze z przygodą, z techniką. No ale ze względu na wzrok mogłem tylko dostać się na politechnikę, na wydział budowy okrętów. Na tą drogą chciałem pośrednio trafić także na morze. No i miałem to szczęście, że po skończeniu studiów udało mi się złapać pracę w Morskiej Stoczni Jachtowej imieniem Teligi. No i tu się zaczęła cała przygoda już z jachtingiem, gdzie człowiek pracował ze znanymi ludźmi, wtedy żeglarzami. Był swoją drogą okres boomu jakby tego żeglarstwa polskiego. Kierownikiem biura konstrukcyjnego był znany kapitan Gogołkiewicz. W biurze pracował oczywiście Jerzy Siudy, znany dawny regatowiec świętej pamięci. No i Kuba Jaworski, o którym wszyscy właściwie najwięcej wiedzą. W lata 80. to były przygotowywania właśnie do regat Ostar, regat samotnych przez Atlantyk, jachtów dla Kuby Jaworskiego, no i dla Richarda Konkolskiego, tego słynnego Czecha, zwanego Twardym Richardem. Wtedy powstały najlepsze jednostki produkowane w Stoczni Jachtowej w Szczecinie. To był właściwie taki ostry początek żeglarstwa polskiego, gdzie naprawdę się o tym żeglarstwie dużo mówiło i chciało stworzyć pewną bazę rozwojową tego żeglarstwa w Polsce. Po drugie, było sporo tych szkutników, laminarzy, fachowców. No, w tej chwili to już jest gorzej z tym wszystkim.
To była fregata z tych fregat, co lśnią. Hej, szliśmy do Indii, a pis walią. Użdzieliśmy lepiej niż uchyt dla psy. Cholerna chruba od świtu po świt.
Hej, dam, 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 hej, dam.
O O czwartej nad ranem zaczynał się bal. Lać na pokład z dowiadem, a potem znów lać. A oficer już wrzeszczał i lżył na ziklą. Brać piach i na kolana tam do świętych ksiąg.
Hey, down, 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 hey, down.
Zajmujesz się również fotografiką, ale również od czasu do czasu opisujesz te swoje właśnie rejsy, nie tylko prozą, ale swoje przeżycia ujmujesz w taką syntetyczne słowo. Tym syntetycznym właśnie słowem jest twoja właśnie poezja. I między innymi nadejdzie ten dzień, gdy popłynę w dal, gdzie nowy świat ogrzeje gorącym porankiem. Za sobą zostawię dom z muzyką fal, w białych strunach pogonię przed siebie. Gdzie tak gonisz i za czym tak gonisz?
Jest to dążenie raczej, no nie gonienie, bo jak człowiek poznał faktem, że to tak jak ludzie idą w góry i żeby się nauczyć gór, to trzeba niestety przez kilka lat chodzić po tych górach, po lasach, po Beskidach, przy Tatrach. Tak samo na morzu, no. Morze nie jest jednakowe, to nie jest kolor niebieski, to są wszystkie kolory. Sam byłem kiedyś zaszokowany, jak wpływaliśmy na Solent za wyspą White, na tą zatokę, gdzie kolor zmienia się w zależności od działania promieni słonecznych na wodę, od planktonu, od ciemnego granatu, jaki był na kanale La Manche, przechodził w modry, w jasny zielony, przeżółty blisko brzegu. Także te pasy kolorystyczne były szokujące, jak woda może zmieniać swoje kolory. Na morzu z kolei kolory też występują w zależności od regionu pływania, od temperatury wody. No wszystko już to jest właściwie wytłumaczalne biologią. Także pływając w określonych warunkach atmosferycznych możemy zaobserwować różne zmiany występujące w przyrodzie. To trzeba doświadczyć po prostu płynąc po tych wodach, gdzie i rodzaj fali, wielkość tej fali jest zmienna. Wszystko zależy i od prądu w kierunku wiatru, no i stanu morza. Dlaczego uciekanie może w morze? Ponieważ jest stara zasada, że ludzie morza sobie zawsze pomagają. I to często wśród żeglarzy, bo to jest, było nie było, jest to zamknięta grupa ludzi, ale sobie zawsze pomagają. Nie ma tego, że się nie znają, bo wszyscy się po prostu znają. Jesteś żeglarzem, to jesteś swój. Także nikt do nikogo tam nie mówi, proszę pana, proszę pani, tylko cześć stary, gdzieś bywał. I te spotkania później są dalej kontynuowane. Tutaj obecnie po tym rejsie na tym żaglowcu Ajo, gdzie w Las Palmas spotkałem naprawdę ciekawych, i to Polaków. Rajcha, znanego żeglarza polskiego, o którym właśnie do pewnego stopnia ona się wie, szczególnie z miesięczników żeglarskich. Jest to gość, który już 28 lat jest na wodzie. Jest to następny po Ludomirze Mączku, który chyba jest w tej książce Guinnessa za lata spędzone na wodzie, jeden z najdłużej pływających żeglarzy polskich. Ten również. I co ciekawe, u niego na pokładzie czuć tą atmosferę, że jednostka już ma swoje lata. Tam też spotkałem jacht Cetus, o którym parę miesięcy temu napisałem cały reportaż do jachtingu, jak wyprodukowany w Szczecinie był robiony do regat Admiral's Cup, na którym Jerzy Siudy startował w tych słynnych regatach angielskich. On stał przez kilka lat na kołkach w Szczecinie i gdy dowiedział się ten Kazik Bichler, dawny dziennikarz polski, który pracował po stanie wojennym, już pracował we Francji, w tej chwili na emeryturze, kupił go, przygotował do rejsu i w tej chwili ze swoją żoną francuską i synem, który mu się urodził na wodzie, pływają po świecie. Jacek Warszawiak na Tesie 765 wypłynął z Polski, chcąc dopłynąć jak się da daleko. Ja, który pływał na Zegrzu. Został specjalnie przygotowany do pływania morskiego. Także naprawdę niewielka jednostka. Dopłynął tam do Las Palmas. No oczywiście jego drogą dalszą było dojście do Wenezueli, gdzie dopłynął. Jest tam. Tam do niego dojechał jeszcze w zeszłym roku kolega z Warszawy. Razem zwiedzali Gujanę Francuską, gdzie włóczyli się po tych lasach gujańskich, po tych rzekach, które tam są, zwiedzali ten rejon. Tam stwierdził jednak już, że no dalej to on nie chce już tak pływać tak małą jednostką. Kupił w tej chwili większy jacht tam na miejscu, bo udało mu się tanio, ten swój sprzedał. I w tej chwili przygotowuje się do dalszej trasy, będąc na Trinidadzie, gdzie oczywiście z tym Kazikiem Bichlerem się umówili, tam się spotykają. Także Polacy są na morzu, ich można wszędzie prawie spotkać i nie to, że wyczarterowują, ale są Polacy, co mają swoje jachty i pływają po morzach. Kuba Kołodziej przygotował się też do takiego rejsu,
to kupił, udało
syn Kołodzieja,
Antka
dawnego
Kołodzieja.
Antka Kołodzieja.
Starego.
Kupił jacht w Anglii, używany, on stał tam na kołkach. 10 lat temu ten jacht startował w różnych regatach, także jednostka dosyć sprawdzona, czyli pewna będzie na morzu. Konstrukcja holenderska, przygotował ją tam na miejscu, wyposażył w pełną elektronikę. No i z przyjaciółmi z Tarnowa chciał prowadzić ją w kierunku na Wyspy Kanaryjskie. W tym pierwszym rejsie trochę za późno się wybrali, bo to była druga połowa chyba listopada, czyli już zaczął się okres sztormów. Już złe te warunki, także ich po drodze i to jeszcze przeważnie wiatr w mordę. Zimno, deszcze, trochę śniegu nawet i gradu mieli w czasie tej trasy, także oni nie dopłynęli daleko, bo tylko do jednej z miejscowości tam w Hiszpanii, przy Atlantyku, i tam zostawili ten jacht, no bo niestety nie mogli szybko przepłynąć, no bo ciągle mieli niekorzystne warunki pogodowe.
Hen
na południe wiedzie szlak, gdzie mróz i sztormy raz po raz.
A
gdy za rufą został horn,
już
rad, żeś całą minął go.
A ile trzeba mieć pokory w sobie, aby ten nieokiełznany, piękny zresztą, żywioł wiatru i wody pokonać i razem
znaczy pokory, zasada
pokory, wytrzymałości fizycznej,
wytrzymałości
również.
Też trochę trzeba, ale najważniejsze nie, zasada nie to, że się niczego nie boję, to nieprawda, trzeba się bać niestety, bo ktoś, kto się nie boi, to za dużo ryzykuje, najczęściej wtedy potrafi zginąć. Niestety morze jest mocniejsze od człowieka. To samo jak się idzie, jak idą taternicy. Mają, jak to się mówi, wielką pokorę do gór. Tak samo trzeba mieć pokorę do morza. Morze wszystko potrafi zrobić. Tylko trzeba wiedzieć, jak się zachować. W tych warunkach nieraz ekstremalnych. Faktem, że to się nie wyrabia od razu po takim jednym rejsie. To trzeba jednak kilkakrotnie, co najmniej, być na dłuższych rejsach, żeby wiedzieć, poznać tą wodę, odczuwać ją, czuć nawet na skórze, że zmienia się wilgotność powietrza, że zmienia się ciśnienie, czyli albo będzie pogoda, albo będzie przychodzi i zmiana frontu, czyli mogą być trudniejsze warunki. Nieraz sytuacje są dość takie dziwaczne. Ja sam pamiętam, jak myśmy wtedy z załogą tarnowską na Leonidzie Talice płynęli od Cherbourga do Gibraltaru i poniżej La Coruny weszliśmy w jakby punkt tworzenia się niżu. Sytuacja była fantastyczna. Trudno to określić. W każdym razie wrażenie było takie, jakbyśmy byli nie na wodzie, tylko znajdowali się w jakiejś przestrzeni, ponieważ no, był okres nocy. To niebo było czarne, ciemny granat zlewający się z kolorem wody. Tej wody prawie nie było widać, tylko tyle, co jeszcze oświetlenie światła pozycyjne jachtu dawały rozbłyski na wodzie, na fali. Ale tak nie było widać w ogóle nic. Byliśmy w jakiejś tam przestrzeni kosmosu i wiatr się nam zmieniał co 15 stopni w ciągu godziny. Czyli z każdej strony przychodził wiatr co chwilę, uderzenie wiatru. Nie można było prowadzić żagli. Znaleźliśmy się po prostu w dziwnej sytuacji. I tylko jeden element był też taki zaskakujący. Jakiś odblask od gdzieś tam zachodzącego słońca, które już było gdzieś za widokręgiem, przez stratosferę odbijał się i taki żółty pasek był na niebie. Jedyna jaśniejsza część na niebie w dziwacznym kolorze w stosunku do pełnego granatu. Także niespotykany moment. No oczywiście po paru dniach to przyszedł ten sztorm, jak on poszedł właściwie w kierunku na Włochy, tak od Hiszpanii w kierunku na Włochy, cały ten front. No i dostaliśmy później uderzenie dobrego sztormu od śródziemnego, wychodząc z Tangeru z Maroka. Podarło nam żagle, wiatr się rozwiał do 11 stopni Baforta i przez 3 dni na drywkotwie płynęliśmy przez Atlantyk przy fali prawie 6-metrowej. I wiatr był tak potężny, że nie można było się odwracać w kierunku wiatru i tym bardziej otworzyć ust, po prostu zatykało człowieka. Nie można było oddychać. W wantach jeden wielki gwizd. No trudno go opisać, ale to był dźwięk przenikliwy i ostry. Fale, a właśnie końcówki trochę były ścinane, no wiadomo, ta cała taka smuga piany wodnej szła na wysokość gdzieś 2 metrów, że jacht to trochę rozbijał, wpadaliśmy w kotlinę, to była cisza, wychodziliśmy, to znowu uderzenie potężne wiatru na jacht.
A jak długo, Władku, po zejściu na ląd masz w uszach szum wiatru? Uderzenie fal o burtę.
Nie, no człowiek jak już dłużej pływa, to właściwie nie odczuwa tego tak specjalnie.
Czyli
to już jest takie przyzwyczajenie. Faktem, że nogi są trochę miękkie, bo ten ląd się ciągle porusza wtedy. Ale to w ciągu dnia to przejdzie.
Ej, superstwa, ma nie na każdy ciszy.
Nie śpiewa już nikt jak szantyne.
Zwykłego fału już nie ujrzyliśmy.
Po co nam na kupanie dziś szantyne?
Łaskot maszyny miarowe bloków tak.
Nie śpiewa już nikt jak szantyne.
Zagłuszają prawo, że maszynom duszy brak.
Szantyne, o szantyne, jak dziś kośni szantyne. Na przyjdzie nie cały ten świat, kiedy już nie zaśpiewa nikt jak szantyne.
Stałunek plastik.
Na jeden z przeglądów piosenki żeglarskiej Bezan w Tarnowie zamierzałeś zaprosić nikogo innego jak Mireille Mathieu.
Przez znajomą dotarłem do zakonnika, który był przyjacielem Mireille Mathieu. No i stwierdziłem, że jeżeli papież ma być w Tarnowie, no to najlepsza metoda jest ściągnąć Mireille Mathieu. Ona zaśpiewa Ave Marię w katedrze. Będzie to sensacja na całą Polskę, bo nigdzie nikogo nie było stać. Ona jest bardzo wierząca. A tutaj nagle do Tarnowa przyjeżdża i to dla papieża, ale z takim małym warunkiem, że ona również musi wystąpić u nas na szantach. No to niewiele brakowało, tylko przeraziły się przez to aż władze tarnowskie. Że do czego doprowadzam, że chcę ściągać aż takich ludzi do Tarnowa. Później mieliśmy też słynną tą operę szantową Shenandoah, ale w haśle właściwie było, że to jest seks opera Shenandoah. I tutaj w ogóle była heca z tym napisem, ponieważ to było, ten Bezan był tydzień przed przyjazdem papieża do Tarnowa. No i oczywiście jak poszedł billboard wielki z napisem Sex Opera Shenandoah, no to się rozdzwoniły telefony. Wtedy dyrektorem teatru był Smorzewski, No i zaczął nas, mnie i rząd, ściągać do teatru, że no co się dzieje, że my tutaj jakieś porno chcemy robić w teatrze, bo dewotki zaczynają wszystkie wycwaniać, że jak tak można, napis o seksie, co to za impreza w teatrze, jakieś rozbieranki. No to dobra, no to likwidujemy ten napis. No to co, wziąłem po prostu klej biurowy, zrobiłem dwa serduszka, nalepiłem na tym napisie seks, zrobiłem tylko te dwa serduszka, opera Shenandoah. No ale oczywiście deszcz zaczął padać, zmyło te serduszka, no ale zasada była ta, że nie było tego przez pewien czas. Ale dzięki temu tak nabita była scena teatralna, ta widownia teatru, że były sprzedawane już bilety stojące. W sumie zmieściło się ponad 400 osób wtedy na widowni, co w ogóle nawet przeraziło teatr, że nigdy jeszcze takiej widowni nie mieli w takiej ilości ludzi. A tutaj właściwie żadnej rozbieranki nie było, to chodziło o pewien niuans po prostu tego zdarzenia.
Wąsatą siostrę miały ze Jones,
hej, hej, na Kubie!
Chłopaki zielenieli w krąg,
bananie na bananie!
A miała parę takich spraw,
hej, hej, na Kubie!
Puszyła się jak dziki paw,
bananie na bananie!
Korzystał z tego łysy Jones,
hej, hej, na Kubie!
Prymarczył świnia siostrą swą,
bananie na bananie!
W 80 roku byłem na pokładzie Florent Artaud. Też jedna z wybitniejszych postaci żeglarskich, nazywana Królową Mórz. Obok Tabarlego to była druga słynna postać francuska. Ojciec jej właściciel wydawnic i księgarń i drukarni we Francji. Bardzo bogaci ludzie. To jest pozycja dość wybitna we Francji. Żadnych problemów nie miałem, tak samo witając się z Birchem, słynnym takim kanadyjskim żeglarzem. Czy później byłem, bo to już wcześniej nawiązałem kontakt, bo chciałem zrobić taką pełną wymianę załóg naszej, jeszcze z Raczyńskiego, razem ze skautami polonijnymi z Londynu, to byłem przyjęty również przez hrabinę Miłożyńską w Londynie, bliską osobę współpracującą z polskim rządem na emigracji. Przy powrocie z Gibraltaru, no to się koledzy wstydzili, akurat z dwoma, jak byliśmy przypadkowo w Awinionie na festiwalu teatrów, zobaczyłem w załuku otwarcie wystawy malarskiej. No, spodobały mi się obrazy, bo to bardzo ciekawe malarstwo było. A co było najciekawsze, najlepsze, chciało mi się pić. No to stwierdziłem, nie, no trzeba wejść na taką imprezę, co się przejmować, no ale naprzód plakat czytam, malarka, wybitna malarka francusko-hiszpańska, Pablo Mercedes. No dobra, pcham się tam, jestem w stroju żeglarskim, powiem, że jestem prosto z morza. Wparowałem na to przyjęcie, koledzy zostali, no niestety nie skusili się. No to trzeba było samemu nadrabiać miną. Patrzę, na środku stoi ta pani z jakimś przedstawicielem władz miejscowych Awinianu. Dookoła ludzie w smokingach, w strojach wieczorowych. Ja w tym stroju żeglarskim. No ale co, najważniejsze po prostu się niczym nie przejmować. Poszedłem do niej, powiedziałem, że jak zobaczyłem jej obraz dziecka, to tak mi się spodobał, że musiałem jej pogratulować. Kobieta była zaskoczona, przerwała rozmowę, zaczęła ze mną rozmawiać, skąd jestem, co robię, jak. No to przedstawiłem sytuację. No to chciała nawet więcej rozmawiać ze mną, no ale niestety, no, kiepsko z językiem. Przeprosiłem ją bardzo. No to dała mi dwie dziewczyny do obsługi, które od razu odstawiły mnie do stołów. Bierz, jedz, rób co chcesz, nie? Ale była zachwycona tym, że ktoś tak z zewnątrz nagle wpadł do niej i pogratulował.
Tak spontanicznie.
Spontanicznie. Później już jak wróciłem do kraju, zacząłem szukać informacji o niej. No i się okazuje, że na aukcjach jej obrazy sięgają wartości kilku milionów dolarów nawet. Potrafią, nie milionów, tysięcy dolarów. Miliony to już są zabytkowe obrazy. Ale bardzo drogie obrazy, jest bardzo znaną malarką. Także też, no, przypadek, nie?
Władku, twoje największe marzenie?
Popływać. A jak najdalej? I w rezultacie zazdroszczę tym ludziom właśnie to, co wspominało o nich, co pływają po tych morzach, bywają, spotykają się wszędzie. Faktem, że miałem czasem zaproszenie na tej zasadzie, słuchaj, jest miejsce jako załoganta na żaglowcu francuskim, tylko znajomość francuskiego. A wiesz, gdzie? Na Galapagos. Masz wsiąść w samolot i dolecieć. No tylko ten francuski, rany. Teraz czekam jeszcze, bo też takich znajomych mam na Fuenaverte. Tylko, że teraz przez ten kryzys trochę wstrzymali się z remontami, a też kombinujemy, że co najmniej rok może pobędę na tych Wyspach Kanaryjskich i tam przy remontach jachtów, no i przy okazji pływaniu. No i wiadomo, że tam właściwie skupia się całe bractwo żeglarskie, bo stamtąd się startuje na Atlantyk i daleki świat, albo się wraca, czyli to jest ten punkt zbiorczy, gdzie najczęściej ta cała wiara żeglarska się spotyka. No i oczywiście chwycenie jakiegoś rejsu, ale że wiadomo, jako żeglarz to właściwie nie mam tak stałej pracy, no bo to człowiek w pierwszym momencie patrzy na to morze, czyli w rezultacie wolę tam, gdzie mnie zaproszą i popłynę za darmo, albo jeszcze mi zapłacą. Czyli tak jak mówiłem, jak mi się udało na tym rejsie u tego Włocha, jak w zeszłym roku byłem na czasie od Sycylii do Wysp Kanaryjskich i po drodze trochę zwiedzania tych portów. I w ten sposób po prostu spotykanie ludzi. No i wiadomo, że swoja działka, czyli technologia budowy jachtów, konstrukcje nowe, czyli wiązanie się z jakimiś wytwórcami, ale wszystko związane z jachtingiem. I to z tym postępem jachtingu również.
Nie wierzę mu i czekać go nie będę za długo już. Nie umiał być mi wierny, wypłynął w rejs, port minął już kolejny. Ja wiem, jak kochać, jak zmieniać życia fale, jak w tym szaleństwie ukoić ból. Nie będę czekać, nie będę śnić i tęsknić, nie będę myśleć, co robi z nią. Nie będę czekać, nie będę śnić i tęsknić, nie będę myśleć, co robi z nią. Że poszła z nim, a poszła z nim na plażę, że on jej dał to wszystko, o czym marzę, zdradziła go, puściła jego kasę. Ja wiem, jak kochać, jak zmieniać życia fale, jak w tym szaleństwie ukoić ból. Nie będę czekać, nie będę śnić i tęsknić, nie będę myśleć, co robi z nią. Nie będę czekać, nie będę śnić i tęsknić, nie będę myśleć, co robi z nią. Wyśniłam dziś tego jednego.
Uwaga, człowiek! Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.
Ciało w jego ramionach obudzić się, być ciepłym wiatrem, co smaga jego ciało. W jego ramionach obudzić się.